Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Całe szczęście. Buduj z nami dobre życie i autentyczny Kościół. Przeczytajmy Psalm 34. Psalm 34 jest ukrytą perłą Słowa Bożego. Psalm 34 jest ukrytym ewenementem, jeżeli chodzi o nakierowanie nas na serce Boga. Wszyscy znamy popularny Psalm 23. Nawet jest kilka wersji, kilkanaście podejrzewam w Polsce nawet muzycznych. Ja znam kilka, Sandra mi przypomniała przed nabożeństwem. Jest taka bardzo smutna, rzewna. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwy zielone coś tam wiedzie, a pasie mnie. Nad wody spokojnie prowadzi mnie. Bardzo piękny psalm. Ta wersja jest taka jednak smutna troszkę. To jest piękny, radosny psalm, a śpiewałem go jakby po prostu było smutno. Są też szybsze wersje. Ale Psalm 34, jako piosenka napisana przez króla Dawida, który był pasterzem i pisał dużo piosenek, napisał piosenkę numer 34. Wiecie, że król Dawid, przyszły... Co się stało? Tak, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest 150 psalmów, a tych uznanych w Biblii, które mają Boży autorytet nad naszym życiem. Te 150 psalmów, które są w waszej Biblii, a wierzę, że macie Biblię i wiecie, że tam jest 150 psalmów, bo postanowiliśmy sobie w tym roku jako Kościół, i o tym będziecie się dowiadywać w ciągu najbliższych 2 miesięcy, pozbyć się jednego wielkiego problemu, który mamy w tym kraju i on też jest widoczny w naszym Kościele. Pozbywamy się biblijnego analfabetyzmu. Biblia Basics, które mamy chyba serię 8 czy 9 kazań z całych wakacji. Możecie wrócić do Biblia Basics i nauczyć się tego, co mówi Biblia u podstaw. To jest bardzo dobra seria podcastów, także zachęcam do słuchania jej na Spotify. Ale mało tego, moi drodzy, ważne jest to, żebyśmy mieli zrozumienie, czym jest Biblia, dlaczego jest niezwykła i jak zmienia nasze życie w potężny sposób, duchowy sposób. Psalm 34 to jest piosenka numer 34. Założę się, że król Dawid pasterz, siedział pod drzewem albo w trudnych okolicznościach, zaraz się dowiemy w jakich, siedział i po prostu pisał sobie te piosenki i napisał, a to jest piosenka 34, dajcie mi kolejny papirus. I on brał i wiecie, notował sobie, sklejał je sobie rzemikiem i robiła mu się taka książka. Jakiś piewnik sobie zrobił i potem okazało się, że Bóg natchnął bardzo mocno te psalmy. I mamy tutaj Psalm 31, on się zaczyna od nietypowego wersetu. Psalm Dawidowy, żeby nie było wątpliwości, kto jest autorem. A Psalm Dawidowy, gdy zachowywał się jak niepoczytalny wobec Abimeleka. Także został przez niego wygnany i odszedł. W ogóle bardzo ciekawy pomysł, żeby zacząć piosenkę. Wyobraźcie sobie, Dawida podsiadło. Nomen omen Dawid. Podsiadło Dawid król. Psalmista Dawid, Dawid. Psalm Dawidowy, gdy zachowywał się jak niepoczytalny wobec Abimeleka, także został przez niego wygnany i odszedł. Przeczytajmy całość, a potem będziemy go sobie analizować, ponieważ w tym psalmie, moi drodzy, jest szczęście. Nie będziemy czytać całego psalmu, żeby oszczędzić sobie na czasie. Będziemy czytać pierwsze 10 wersetów psalmu 34, bo one są kluczowe dla naszego zrozumienia szczęścia. Zaczynamy od wersetu 2. Zauważcie, tutaj jest hebrajska literka. Te hebrajskie literki, one miały ogromne znaczenie dla psalmisty, który wykonywał piosenkę, ponieważ one nadawały tonację i nadawały emocje. Okej? Okay? A także ważne jest to, żebyście mieli zrozumienie. On też dzielił, w ogóle to jest tak, że ludzie myślą, że to jest po prostu podział, to jest A, B, C, to nie tak działa. One miały znaczenie, one miały ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o to, ile emocji, ile kunsztu, ile vibrato trzeba włożyć w zaśpiewanie czegoś. A więc hebrajska literka. Ja się nie znam jeszcze na tym, studiuję dopiero tą technikę, więc będę po prostu czytał, nie będę wam śpiewał. Nie wiem, jaka tam była melodia. Zaczynamy. Pamiętajcie, że pisze ten psalm, gdy zachowywał się jak niepoczytalny. To nie znaczy, że był niepoczytalny, ale się tak zachowywał. Z jakiegoś powodu. O tym dowiemy się w kolejnym odcinku Kryminalnej przyszłości króla Dawida. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem, upokorzeni usłyszą to i poweselają. Głoście wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie. I wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił od wszystkich jego trosk. Anioł Pana otacza kordonem tych, w których jest bojaźń przed nim i ratuje ich. Skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Żyjcie w bojaźni przed Panem, wy jemu oddani. Gdyż tym, którzy tak żyją, na niczym nie zbywa. Wow. Psalm 23 może się schować pod wieloma względami, ponieważ Psalm 34, wow. Psalm 34 jest jak taka potężna piosenka Rolling Stonesów, która zmienia rynek muzyczny. Wróćmy do pierwszego wersetu. Zrobimy sobie po prostu dzisiaj studium. Jesteście okej? Są trzy lekcje, które mam dla was po prostu w tych 10 wersetach, ale to jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj, Kościele, zmieni się wasze życie po raz kolejny. Zmieni się wasza perspektywa na Boga i perspektywa na to, jak powinniśmy się modlić i jak powinniśmy, z jaką postawą powinniśmy być częścią Kościoła, z jaką postawą przede wszystkim powinniśmy być częścią swojego życia. Przede wszystkim Dawid miał bardzo trudny czas. Udawał osobę chorą psychicznie, ponieważ był prześladowany. Abimelek to jest pseudonim. Tu nie ma dowodów na to, że Abimelek go prześladował. Abimelek jest to taka nazwa wspólna dla grupy ludzi, grupy żołnierzy, która była posłana przez króla Saula, któremu podpadł, a to inne studium biblijne sobie zrobimy na ten temat kiedyś, ale podpadł mu, było tam bardzo dużo komplikacji. Generalnie Dawid został namaszczony na nowego króla, staremu królowi Saulowi się to nie podobało. Dawid się ukrywał, zaczęło polować na niego wojsko, najbliżsi ludzie króla Saula. Pomyślał sobie, być może sposobem na to, żeby wyjść z niektórych sytuacji jest po prostu udawanie osoby niepoczytalnej. I tak było. A był wygnany i odszedł i ukrywał się w wielu miejscach, między innymi w jaskiniach. Tam też pisał piosenki, między innymi piosenkę numer 34, czyli Psalm 34. Ale zobaczcie, co się dzieje. Nie wiem, czy kiedyś nie zapłaciliście rachunku za coś. Dostaliście kiedyś upomnienie? Kto dostał kiedyś upomnienie? Śmiało. Nie ma wstydu. Ja też dostałem wiele razy, nawet niedawno. A czy ścigał was kiedyś urząd skarbowy? Z jakichś powodów? O, dziękuję. Jedna odważna. O, proszę bardzo. Jest więcej rąk. Jest więcej. Krzysiu, co? Krzysiu się nie przyznaje? David? Nie wychodzimy. Bycie ściganym przez urząd jakikolwiek, bycie ściganym przez władzę, bycie ściganym przez kogokolwiek, to jest straszne uczucie. Czujesz, że czegoś nie zrobiłeś, coś powinieneś i po prostu ci wiszą. Ja jestem czasami, jak zapominam zapłacić do piątego rachunku za kanapę, ścigany przez IKEA. I IKEA używa takiego swojego urzędu skarbowego, nazywa się IKANO Bank, żeby nie brzmiało jak IKEA, się zaczyna tak samo prawie. No i IKANO Bank do ciebie pisze SMS-a, już czwartego, na dzień przed finalną datą, że przypominamy o racie za kanapę. Ja wtedy, fajny SMS, ale dostaję takich 40 dziennie od ludzi i SMS sekretarki automatycznej mnie tam średnio obchodzi. I piątego niby mam wpisany w kalendarz, bo mam, ale już wiem, że będę ścigany. Rano szóstego. I piątego mam plan zapłacić. Pytacie się pewnie, Maćku, przecież to tak łatwo, ustaw sobie polecenie zapłaty. Jak jesteś osobą, która jest przedsiębiorcą i masz różne przychody i to nie jest tak, że zawsze zarabiasz w tym samym czasie, to polecenie zapłaty nie jest fajne. Kto się ze mną zgodzi? No dokładnie, są tutaj przedsiębiorcy, którzy nie mają płacone zawsze pierwszego. Więc nie ustawiasz sobie tego polecenia zapłaty, ale ustawiasz sobie kalendarz. Ale już szóstego jest SMS. I IKANO Bank cię już ściga. Przypominamy ci, że przegapiłeś 9 z 10 rat. Chociaż nie przegapiłem żadnej poprzedniej, ale oni cię ścigają, bo im zawiniłeś. Wtedy jest to takie poczucie, znowu jestem za coś ścigany. Potem nie przyniosłeś szczoteczki do zębów swojej córce, do przedszkola i ściga cię pani przedszkolanka. No i masz już dwie rzeczy na głowie, za które jesteś ścigany. I ścigają cię różne rzeczy. I na przykład zamówiłeś sobie żabkę już, żeby ci przywiozła kawę ziarnistą i mleko owsiane dla małżonki. I ściga cię już kurier, który do ciebie dzwoni, a ty akurat jesteś w toalecie, bo próbujesz zapłacić IKANO i zapisać sobie, żeby kupić szczoteczkę w Rossmanie na następny dzień, ale ściga cię już kurier, który stoi pod bramą i próbuje ci wręczyć w torebce żabki kawę. I już trzy rzeczy cię ścigają. I wtedy ja wychodzę i już się zaczyna we mnie gotować i myślę sobie, na co sobie pozwoliłem. Panie Boże, czym sobie zasłużyłem na tą ściganość w moim życiu? Straszne poczucie, kiedy się nam nawarstwia i czujemy się pod ogromną presją. Król Dawid czuł się pod taką ogromną presją. Był ścigany za to, że został namaszczony na króla i był ścigany za to, że Bóg miał nad jego życiem ogromny plan, ale świat się nie zgadzał z tym planem. Wiesz, że nad twoim życiem jest ogromny plan, ale świat nie zgadza się z tym planem? Wytłumaczę to bardziej dosadnie. Wiesz, że Bóg cię powołał do życia wiecznego, zbawił cię, uratował. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, który wyznał Jezusa Chrystusa swoim Panem i swoimi ustami powiedziałeś, Jezus Chrystus jest moim Panem i uwierzyłeś w swoim sercu, jesteś wierzącą osobą, wiesz, że wróg, diabeł, ma zupełnie inny plan dla ciebie i będzie ci o tym przypominał niż szatan, więc jesteś ciągle ścigany przez kłamstwa, jesteś ciągle ścigany przez wątpliwości, jesteś ciągle ścigany przez prawdopodobne nieszczęście i martwienie się, mimo że Bóg ma dla ciebie plan. W zeszłym tygodniu mówiłem, że są tak piękne wersety na temat tego, jak bezpiecznie możemy czuć się w Bogu. Na przykład to, że Bóg trzyma nas pod swoimi skrzydłami i jesteśmy bezpieczni w Jego cieniu. Nigdy się nie spalisz słońcem tego świata, ponieważ Pan ma wielkie skrzydła i pod tymi skrzydłami wszyscy mamy schronienie. Nigdy się nie zgubisz w oczach Boga, ponieważ jesteś jak źrenica Jego oka. A ponieważ Panu Bogu nie wypadają oczy, zawsze będziesz w centrum Jego uwagi, ponieważ jesteś Jego źrenicą. Pan Bóg myśli o tobie tak często, jak pisze znowu psalmista Dawid, że Jego myśli o tobie są częstsze i gęstsze niż ilość ziaren piachu na planecie Ziemia. Kiedyś podawałem statystyki, ale nie będę teraz ich podawał, to jest ogromna liczba, ale możesz sobie wyobrazić, że ziaren piachu jest dość dużo, a Bóg myśli o tobie częściej niż jest ilość ziaren piachu. O tobie indywidualnie, także... Problem polega zawsze w naszym myśleniu. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka piękna statystyka. 98% naszego życia zależy od naszych nawyków. 98% naszego życia zależy od naszych nawyków. Że możemy się czuć absolutnie bezpiecznie, jeżeli przychodzimy do Boga. Możemy czuć się absolutnie bezpiecznie, jeżeli wierzymy Bogu. Możemy czuć się absolutnie bezpiecznie i powinniśmy czuć się bezpiecznie, jeżeli Bóg jest po naszej stronie. Ale nasze nawyki, z którymi dorastamy, w których się wychowujemy, kodują nas i programują nas inaczej. Mimo to, że się nawracamy, mimo to, że przychodzimy do Boga i zaczynamy chodzić do kościoła i czytanie Biblii i przebywanie z Duchem Świętym w modlitwie staje się naszym częstszym nawykiem, bardzo dużo rzeczy się zaczyna w nas zmieniać. Mimo to nasze programowanie mówi nam, że nie możemy się tak czuć do końca pewni we wszystkim i zaczynamy wracać do swoich starych nawyków myślenia i nieszczęścia, w którym często funkcjonowaliśmy. Przed tym, jak poznaliśmy Boga. Ale Dawid, król Dawid, pisze nam w tym psalmie taką rzecz. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Niezależnie od moich nawyków, niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od tego, co mi powiedziano, niezależnie od tego, jaki jest wyrok, kto mnie ściga, co mi jest mówione, będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Błogosławić to znaczy być szczęśliwym w Bogu, szczęśliwie śpiewać, modlić się, dziękować, przyjmować szczęście i być w tym szczęściu wspólnie razem z Bogiem. Być w ciągłej dynamice szczęśliwej modlitwy. Każdy z nas przechodzi różne rzeczy. Jednym z trudniejszych momentów w moim życiu, który przechodziłem, był na pewno moment, w którym dowiedzieliśmy się razem z moją cudowną żoną, że nie możemy mieć dzieci. Nie możemy mieć ich biologicznie i możemy się starać oczywiście tą biologię naprawić w medyczny sposób, ale to jest ogromny, trudny proces i myśleliśmy sobie, że to jest po prostu dzisiejszą medycyną i z tym wszystkim, co słyszymy na temat możliwości pomocy ludziom, którzy zmagają się z bezpłodnością, myśleliśmy sobie, że to będzie po prostu łatwe. Na tyle łatwe, że to będzie prosty, w miarę prosty, szybki proces. Ale jeżeli ten proces zamienia się w prawie dekadę zmagania, to jest trudny czas. Dla każdej przyszłej mamy, dla każdego przyszłego taty. I ja byłem w takim czasie i myślę sobie, w tym czasie nauczyłem się wiele. Nauczyłem się tego, żeby nigdy nie ufać swoim emocjom, bo emocje biorą górę, emocje przynoszą depresyjne stany, emocje przynoszą nam brak kontroli nad słowami, które mówimy, nawet nad słowami, które mówimy do samego Boga. Emocje przynoszą nam rozpacz, emocje przynoszą nam ból. Ale kiedy pojawia się mądrość w takich sezonach, żeby uspokoić na chwilę swoje emocje. Bo emocje są jak fale i wiatr, które miotają tobą jak łódką. przychodzą na twój język i twój język zamienia się w ster, jak mówi Biblia, jak mówi list do Jakuba, który zaczyna kierować twoim jachtem życia i ten język zaczyna mówić rzeczy, które nie są w ogóle zgodne z Biblią. Przychodzi moment, w którym musisz usiąść jako osoba, która raz zaufała Bogu, która jest we wspólnocie, która czyta Biblię i która poznała chociażby podstawy natury Boga i słyszy, że Bóg jest dobry. Możesz się przysiąść i powiedzieć, Boże, jeżeli jesteś dobry, to nie chcę, żeby emocje były wyznacznikiem mojego myślenia. Chcę, żeby twoje słowo, twoja natura i to, kim jesteś, były wyznacznikiem tego, w co wierzę i jak się zachowuję. Chcę być prawdziwie szczęśliwy mimo okoliczności. I moja żona jest mi świadkiem, i moja żona jest moim współuczestnikiem, że w momentach, które są trudne i okolicznościach, których nie możesz kontrolować, masz wybór. Możesz przechodzić przez ciemną dolinę i krzyczeć na Boga, być złym i mieć doła i siedzieć w samochodzie 2 godziny i płakać do kierownicy, co zdarzało mi się kilkukrotnie. Ale możesz mieć też fazę, w której powiesz, Boże, ufam Ci w procesie. Jestem otwarty na to, żebyś działał, mimo to, że moi wrogowie są przeciwko mnie i moje życie nie jest za wesołe. Chcę być szczęśliwy mimo wszystko. Bo słyszałem, że najbezpieczniej jest pod Twoimi skrzydłami. Wiem, że jestem źrenicą w Twoim oku i wiem, że jestem jak małe kurczątko, które kokosza przykrywa. To jest piękny fragment, uwielbiam go. Kokosza. Pan jest naszą kokoszą. Mogę się czuć bezpiecznie w planach Boga. On jest moją twierdzą warowną, jak mówi psalm. I myślę sobie, wtedy zmienia się perspektywa szczęścia. Czy moje szczęście faktycznie zależy od tego wewnętrznego Maćka, tego niedoskonałego Maćka, który musi sobie wmawiać rzeczy, czy moje szczęście zależy od prawdy Słowa Bożego, które jest niezmienne, w którym Jezus mówi, że jeżeli coś dodamy albo coś odejmiemy, zostanie nam odjęte albo zostanie nam dodane złych rzeczy. Bo Słowo jest niezmienne, Jego obietnice są święte. Jego obietnice są niezachwiane i prawdziwe, więc jeżeli Bóg coś mówi, to znaczy, że możemy zmienić nasze myślenie i nasze 98% nawyków, Krzysiu, na myślenie o Bogu. To jest to, co zrobił Dawid. Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach. Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Czy wiecie, dlaczego ważne jest niespóźnianie się na uwielbienie? Bo to jest jedyny moment kongregacyjny, kiedy razem, jako wierzące osoby, nie jako ludzie martwi duchowo, ale jako dusze, które zostały ożywione przez Pana i mają żywego ducha, w którym żyje Chrystus przez Ducha Świętego, możemy razem stanąć i możemy po prostu podnosić nasze ręce, nasze głosy do Boga i możemy razem dziękować Bogu i śpiewać, żeby przyszło do nas szczęście. Czy wiesz, że Bóg jest obecny podczas każdego naszego nabożeństwa i w tym momencie również przechadza się między rzędami, ponieważ Bóg jest obecny na kilka sposobów. Bóg jest obecny wszech, zawsze jest z nami, jest na początku i na końcu twojego życia, jest na początku historii i na końcu tej historii, jest wieczny, więc jest wszechobecny. Bóg jest obecny w nas, w naszych sercach, w tobie. My jesteśmy świątynią ducha, a duch reprezentuje obecność Boga w tobie, kiedy się nawracasz, ale Bóg masz też namacalną obecność. Namacalną obecność, która może przynieść szczęście do sytuacji, w której nasz duch wewnętrzny jest atakowany, a wszechobecna obecność Boża nie za wiele nam daje często w naszej lokalnej sytuacji, ale kiedy przychodzi Boża obecność jest w stanie przynieść ci szczęście. Dlatego uwielbienie Boga piosenką jest bardzo ważne, bo ono przynosi szczęście. Powiem to jeszcze raz, bo niektórzy z was myślą sobie, że to jest zbyt proste, żeby było prawdziwe. Uwielbienie Boga na twoich ustach poprzez śpiewaną modlitwę, poprzez śpiewane dziękczynienie, poprzez chwalenie Boga i błogosławienie Go przynosi ci szczęście. Zmienia stan i skupienie twojego umysłu. Nie byliście może tego nauczeni wcześniej, ja też się uczyłem przez lata, ale moją rolą jako pastora, naszą rolą jako kościoła jest to, żebyśmy byli on the same page. Na tej samej stronie, jeżeli Biblia nam tłumaczy poprzez psalmistę Dawida, który właśnie jest w trudnych okolicznościach, bo musi udawać wariata, strzela głupa, siedzi pewnie w jaskini i pisze piosenkę numer 34 i zaczyna tekst dość pozytywnie, mimo swoich okoliczności, to znaczy, że on zna jakąś tajemnicę i on wie, że śpiewanie piosenek jest ważne. Ale nie tam sany, czy tam podsiadło. Będę błogosławił Pana, a potem pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Ile razy piosenka uwielbienia schodzi z Twoich ust? Za każdym razem, jak się kończy uwielbienie w większości przypadków, ale czy wiesz, że możesz być osobą, która naprawdę żyje Bogiem i uwielbia Boga w praktyczny sposób i to zmienia strukturę twojego myślenia, twoje nawyki duchowe? Czy wiesz, że uwielbienie i atmosfera i Boża obecność mogą zmieniać bardzo wiele w twoim życiu, nawet w trudnych sytuacjach? Czytamy potem dalej. Moja dusza będzie szczycić się Panem. Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Moja dusza będzie szczycić się Panem. W naszych czasach nie szczycimy się Panem. W naszych czasach wstydzimy się Pana. W naszych czasach naprawdę nie szczycimy się Bogiem. Czy przychodzisz do swojej pracy i mówisz ludziom, jestem tak dumny z tego, co się wydarzyło w tym tygodniu. I ludzie się pytają, z czego jesteś dumny? Co kupiłeś sobie w Ikei na raty z Ikano? A ty mówisz, wiesz co, nie, jestem dumny z mojego Boga. Jestem dumny z tego, że Bóg Ojciec mnie kocha i robi niesamowite rzeczy. W dzisiejszych czasach przestajemy być świadectwem szczycenia się Bogiem, bo nie znamy dobroci Boga i to jest nasza misja jako Kościół i nasza wizja jako Kościoła. Musimy zmienić tą ziemię, po której stąpamy, na której się urodziliśmy, w której języku chodzimy, żeby zmienić obraz Boga ludziom, którzy mówią w tym samym języku po polsku, żeby pokazać im, że Bóg jest dobry i możemy się Nim szczycić, bo Bóg jest dobry i mamy świadectwa w tym Kościele, kiedy Bóg był dobry przez lata i uratował nas i zmienił nas nie tylko w duchowy sposób, ale czynił cuda w naszym życiu i zdrowotne, i finansowe, i Bóg był wierny w naszym bólu, kiedy wiele rzeczy się nie zdarzyło, mimo tego, że o nie prosiliśmy, ale Bóg przynosił zawsze mądrość i pokój. Musimy wierzyć w Boga, którym możemy się szczycić. Często nie możemy szczycić się martwym Bogiem, w którym się wychowaliśmy, w tradycji, gdzie Bóg wisi, jest nieobecny na krzyżu. Ale my wiemy, że ten Jezus, który był na krzyżu, zmartwychwstał. Jest aktywny, wierzy w moje życie, ma plan dla mojego życia. Prawdziwe szczęście polega na tym, kogo znam. Ja jestem szczęśliwy z moich przyjaciół, ale mam znajomych, z którymi już się nie zadaję, bo czynili mnie nieszczęśliwymi. Mam takich znajomych, od których musiałem się odciąć. Mam takich znajomych, którzy przynoszą szczęście do mojego życia i chcę być ze szczęśliwymi znajomymi, którzy przynoszą szczęście do mojego życia, ale nie dlatego, że ich życie jest perfekcyjne albo po prostu są bogaci. To nie o to chodzi. Po prostu ich postawa życia jest taka, mimo że jest trudno, mimo że są niedoskonali, mimo że nie dzieje się za dobrze, są świadomi tego, że są grzesznikami, ich jedyna nadzieja jest w Chrystusie i wierzą, że tylko Bóg może dać im prawdziwe szczęście. I ćwiczą się w swojej dojrzałości chrześcijańskiej, że mimo okoliczności mogą powiedzieć, ufam Bogu. Nie jestem emocjonalnie rozchwianą chorągiewką, która nagle ma gorszy sezon, bo coś przyszło do mojego życia i nagle mówię, Bóg ma zły plan dla mnie, odcinam się od Boga. Bóg jest niewierny moim planom. Są takie osoby, ja to rozumiem, bo ja też przechodziłem przez fazę niedojrzałości. Poznawanie Boga wymaga czasu, więc bycie w kościele to nie jest event co niedziela. Do kościoła się nie chodzi, kościołem się jest. Ale żeby być kościołem, kościół to jest ożywione ciało Chrystusa. To są ludzie, którzy ufają żywemu Bogu. To są ludzie, którzy wierzą, że jeżeli jest żywy Bóg, to przyniesie mi szczęście. Głoście wraz ze mną wielkość Pana. Wysławiajmy razem Jego imię. Zwróciłem się do Pana i odpowiedział mi i uwolnił mnie od wszystkich moich obaw. Poproszę dalej. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Dawid mówi w poprzednim wersecie, przyszedłem do Pana z moimi problemami, jestem schowany w jaskini, uciekam przed moim życiem i wielu z nas ucieka przed naszymi problemami, ucieka przed naszymi słabościami, czujemy się nieszczęśliwi, ale Dawid mówi, czy to trafi do XXI wiecznego człowieka, który żyje w Warszawie, w nowoczesnym mieście? Nie wiedział tego, ale Bóg wiedział, że jego doświadczenie stabilnego szczęścia, niezbudowanego na emocjach i na wewnętrznym odkrywaniu samego siebie, nie istnieje. Stabilne szczęście istnieje na relacji z Ojcem, który cię powołał do życia, który cię stworzył i ma dla ciebie plan. I ten plan się nie zmienia mimo twoich ludzkich okoliczności. Ten plan jest taki sam, jeśli w niego uwierzysz. Plan Boga dla twojego życia to jest twoja wizja. To jest bycie wiernym Bogu i zwracanie się do Niego za każdym razem, kiedy mamy problem, kiedy przechodzimy przez osłabienie grzechem w naszym życiu, kiedy mamy challenge i wyzwanie, kiedy jesteśmy zgubieni, to jest prawdziwe szczęście, że wiemy, co robić. Mamy pasję i w tej pasji jesteśmy dynamicznie zwróceni zawsze tam, gdzie jest Bóg. A Bóg zawsze odpowiada. Dawid nam to udowadnia. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Nie ma momentu, w którym patrzysz na prawdziwego, żywego Boga, na Jezusa Chrystusa, który umarł za ciebie i zmartwychwstał. Nie ma takiego momentu w życiu, że kiedy ja się zwracam do Boga, szczerze, często na swoich kolanach, często we łzach, często w bezsilności siadam na krześle, często modlę się o ludzi w naszym kościele, i myślę sobie, Boże, przynieś mi radość, zajaśnij nade mną i nad tą sytuacją i nad tą osobą, o którą się modlę. Dlatego, widzicie, ten system contact card, on nie jest taki beznadziejny, jak nam się wydaje, że to jest tylko kawałek papieru. My naprawdę wierzymy w moc sprawczą modlitwy Boga, który zajaśnieje nad twoją sytuacją. Czy jest jakaś sytuacja, nad którą chcesz, żeby Bóg zajaśniał? Bo w moim życiu jest kilkanaście takich sytuacji, nad którymi Bóg musi zajaśnieć. My się wstydzimy, ale psalmista Dawid mówi nam, a wasze twarze nie okryją się wstydem, jeśli Bóg nad wami zajaśnieje. Ludzie, którzy wymagają od nas spłaty długu w życiu, poczucia winy, te rzeczy, które nas ścigają, one chcą, żebyśmy okryli się wstydem. Żebyśmy poczuli się strapieni i obciążeni tym, że coś nam nie wyszło i się to ciągnie za nami jak zapach zły. Ale Bóg tak nie reaguje. Kiedy się do Niego zwracamy, spojrzymy na Niego, nasze twarze nie okryją się wstydem. A potem pisze, ten biedak wołał. Mówi o sobie, ten biedak wołał. Czasami musimy nazwać się biedakiem, bo naprawdę nie jesteśmy tacy doskonali, naprawdę nie jesteśmy tacy dumni ciągle. Naprawdę nie jesteśmy ciągle tacy cacy. Potrzebujemy Boga, nasze szczęście leży w przychodzeniu Boga. Ten biedak wołał i Pan go wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. A potem w 9 wersecie, to jest to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, skosztujcie i przekonajcie się, że Pan jest dobry. Jak możesz skosztować czegokolwiek, jeżeli nie otwierasz swoich ust? Jak możesz skosztować czegokolwiek, jeżeli nie kładziesz tego na talerzu przed sobą i nie mówisz, wezmę widelec i zjem? Jak możesz skosztować tego, czy Bóg zadziała w uwielbieniu, skoro nawet nie otwierasz swoich ust? Prawdziwe szczęście naprawdę zależy od tego, jaką postawę wybierzemy w momencie problemu. I kiedy przychodzę do kościoła, a chcę, żeby ten kościół rósł, chcę, żebyśmy podwoili się w siłę, żebyśmy byli najbardziej takim najlepszym sekretem Mokotowa i Warszawy, że ludzie jak będą mówili, chodzę do Life'a, chodzisz do Life'a, zawsze chciałem tam pójść, ale nie wiedziałem, czy mogę. To chcę, żebyście byli tymi, którzy wprowadzają ich do tajemnego klubu w centrum Warszawy. A potem się okaże, że to nie jest taki tajemny klub, to jest klub szczęśliwych ludzi, którzy odnaleźli Boga i się Go nie wstydzą, ale się Nim szczycą. Tak jak Dawid w jaskini, kiedy udaje chorego psychicznie. Jeżeli nie skosztujesz Boga, jeżeli nie spróbujesz uwielbienia w swoim życiu, jeżeli nie spróbujesz, Boże, nie wiem jak to jest, ale czuję się bardzo nieszczęśliwy, bo mam beznadziejne okoliczności, ale dzisiaj przychodzę do Ciebie, podnoszę ręce. Dzisiaj przychodzę i moje nastawienie do uwielbienia się zmieni, ponieważ przychodzę i śpiewam, wierząc, że uwielbienie oznacza Twoją obecność wokół mnie i uwielbiam Ciebie za to, że jesteś w stanie zmienić moje okoliczności z czasem, a teraz możesz zmienić moje serce i moje nastawienie. Moja babcia i moja prababcia przeżyły straszną rzecz. Ja kiedyś opowiadałem tą historię, jakieś 18 miesięcy temu przypomniała mi się, ale moja babcia i prababcia mieszkały w Warszawie, ukrywały się w Warszawie. Moja babcia podczas końcówki II wojny światowej, moja prababcia jako dwudziestolatka żyła tutaj, ale spotkała ich straszna rzecz. One kiedyś wyszły po chleb i na ulicy znalazł je nazistowski żołnierz. Zaczął krzyczeć do nich po niemiecku, co zawsze brzmi strasznie, niezależnie od tego, czy jesteś miły, czy nie. A szczególnie na pewno podczas wojny w zburzonej Warszawie to nie był fajny głos do usłyszenia. Biegł za nimi i one w panice zatrzymały się i prawdopodobnie moja prababcia powiedziała do mojej babci, która miała wtedy 5-6 lat, powiedziała, zatrzymaj się, stój. I moja babcia zawsze opowiadała, odwróciliśmy się do tego Szwaba, tak powiedziała zawsze. I potem ten Niemiec, on coś wyciągnął spod płaszcza i ja myślałam, że umrzemy. A on uklęknął i dał nam tabliczkę czekolady, zapakowaną w sreberko. I dał mi i uśmiechnął się i powiedział, to dla ciebie, i uciekł. I myślę sobie, moja babcia opowiadała tą historię za każdym razem. Pamiętam to, bo zmarła dość wcześnie, kiedy miałem niecałe 8 lat, ale pamiętam, że jak były jej urodziny, były święta wielkanocne Bożego Narodzenia, spotykaliśmy się na wszystkich świętych. Przez te parę lat pamiętam, że ona ciągle mi opowiadała tą historię, żyła tą historią. Wiesz, to jest jedna historia być w nieszczęściu i być strapionym, ale doświadczyć czegoś szczęśliwego, coś, co zmieni twoje myślenie, coś, co cię uratuje, coś, co wywyższy twój mental, coś, co sprawi, że twój duch się podniesie i pamiętasz o tym, to potrafi zmienić okoliczności twojego myślenia. I taka była historia mojej babci. Ona po prostu za każdym razem o tym opowiadała i była najszczęśliwsza. Jak ta 5-latka, która dostała czekoladę od Niemca, od którego się nie spodziewała. Widzisz, Bóg może cię zaskoczyć, może dać ci tabliczkę czekolady tam, gdzie się nie spodziewasz, ale musisz pamiętać o tym, żeby przychodzić do Niego i mówić Mu, Boże, potrzebuję Twojego szczęścia. Nie zrobisz tego i nie dostaniesz tego, dopóki Go nie spróbujesz. A nie spróbujesz Boga, dopóki nie zaczniesz modlić się i śpiewać i wywyższać Go.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.